Storybox i Dom Wydawniczy Księży Młyn przedstawiają Wioletta Wiernicka – Sekrety rosyjskich carów. Realizacja akustyczna i montaż Adrian Chimiak, czyta Magdalena Szybińska. Ukochana rezydencja w sercu puszczy. Romanowowie przyjeżdżali do swojej rezydencji w Białowieży na jesienne polowania, ale przede wszystkim traktowali swoją polską posiadłość jako miejsce, gdzie mogli odpocząć od rygorów dworskiego życia i cieszyć się o wiele większą swobodą niż w Petersburgu. Odkrywcą uroków puszczy został Aleksander II, który w październiku 1860 roku zaprosił tutaj władców kilku niemieckich księstw na tak zwane spotkanie bez krawata, po którym car i jego goście udali się do Warszawy na oficjalne negocjacje. Te parę dni, które Aleksander II spędził w Białowieży, przykuły uwagę całego imperium do wcześniej nieznanej i zagubionej w gęstych lasach wsi. Już wkrótce wśród Romanowów zapanowała moda na polowania w puszczy. W następnych latach tutaj udawali się między innymi Włodzimierz, trzeci syn Aleksandra II i jego kuzyni. Dostojni goście mieszkali w iście spartańskich warunkach, bo w Białowieży nie było carskich apartamentów. Dopiero w 1889 roku Aleksander III, który wyraził zamiar regularnego polowania w puszczy i zapraszania tam gości z kraju i z zagranicy, zlecił architektowi Mikołajowi de Rochefortowi zaprojektowanie i wzniesienie pałacu. Jak wynika z listu carewicza Mikołaja, syna Aleksandra III i przyszłego Mikołaja II do królowej Wiktorii, efekt prac specjalisty sprostał oczekiwaniom Romanowów. Wybrana przez de Rocheforta okolica była malownicza, sama rezydencja została przepięknie usytuowana na samym szczycie wzgórza. Składający się ze 120 pokoi dwukondygnacyjny pałac był majestatyczny i oryginalny oraz wyglądał jak średniowieczny zamek o wysokich szczytach. Wzniesiono też dom dla świty, pralnię, stajnie dla 40 koni, spiżarnię, elektrownię, piekarnię, domek dozorcy i wiatę, która służyła do ważenia i przygotowywania upolowanego ptactwa. O tym, że jest to rezydencja cesarza Wszechrusi, przypominały godła. Jedno znajdowało się na wieży pałacu, a drugie, z kwiatów i krzewów, zostało wysadzone na klombie przed budynkiem. Mikołaj określił wnętrza jako proste, gustowne i wygodne, chociaż zgodnie z życzeniem nielubiącego przepychu Aleksandra III, de Rochefort i jego podwładni nie używali złota, srebra, brązu i jedwabiu. Architekt jednak udowodnił, że bez drogich surowców pomieszczenia pałacu nadal mogły mieć gustowne i oryginalne wykończenie. Na przykład ściany i meble jednego z nich oklejono starymi znaczkami pocztowymi z różnych krajów, a drugiego kartami do gry. Pokoje miały dość oryginalne nazwy – noc, zorza, maki, z lwem czy altanka. Tak oto Aleksander III i jego żona Maria Fiodorowna otrzymali wszystko, czego potrzebowali, by komfortowo wypoczywać. Para carska bywała tutaj jesienią. Car i caryca przyjeżdżali tylko z dziećmi i najbliższą świtą, prowadząc spokojne i ciche życie, bez przyjęć czy tradycyjnej orkiestry wojskowej umilającej czas monarszej rodzinie. Małżonkowie budzili się około 8 rano i pili kawę razem na balkonie. Cesarz czuł się wówczas na tyle swobodnie, iż miał na sobie bonżurkę. Czułe spojrzenia i język ciała Aleksandra III i Marii Fiodorowny zdradzały, iż po prawie 30 latach małżeństwa uczucia między nimi wciąż pozostawały żywe. Podczas gdy w Petersburgu i w Gatczynie, podmiejskiej rezydencji Aleksandra III, rodzina carska musiała być pod wzmocnioną ochroną z powodu zagrożenia ze strony terrorystów, w Białowieży opieka nad Romanowami, zgodnie z życzeniem cara, była minimalna i wręcz niewidzialna. Sprowadzeni z Warszawy kozacy kubańscy pełnili wartę od 10 wieczorem do świtu, a w korytarzach pałacu porządku strzegli tylko etatowi pracownicy rezydencji. Aleksander III chodził do zwykłej wiejskiej cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja, znajdującej się kilka kroków od pałacu. Podczas pierwszej liturgii z udziałem monarchy starosta cerkiewny nie odważył się podejść do niego i jego świty z tacą. Po nabożeństwie zdziwiony car zapytał: Czy nie ma u was w zwyczaju zbierania ofiar na tace? Czyżby cerkiew nie miała żadnych potrzeb? I poprosił, by następnym razem lokalni mieszkańcy traktowali Romanowów jak zwykłych parafian. A wkrótce cesarz sfinansował budowę nowej cerkwi w Białowieży pod wezwaniem świętego Mikołaja. Świątynia funkcjonuje do dziś i słynie z jedynego w Polsce porcelanowego ikonostasu. Po śmierci ojca w październiku 1894 roku Mikołaj II kontynuował tradycję jesiennych pobytów w Białowieży. Podobnie jak Aleksander III, on również nie zapraszał do swojej polskiej posiadłości osób, które były niemile widziane przez niego lub jego żonę Aleksandrę. Jedną z nich był niemiecki cesarz Wilhelm II, człowiek nerwowy, pretensjonalny, pompatyczny i cierpiący na wahania nastroju. Niektórzy w Niemczech nawet powątpiewali w jego zdrowie psychiczne i twierdzili, że dziwaczne zachowanie tego monarchy łudząco przypominało im szalonego Ludwika Bawarskiego. Fama o pięknej i bogatej w zwierzynę puszczy dotarła do Berlina, więc Wilhelm II wielokrotnie robił aluzję do polowań w tych okolicach. Znowu wprasza się do Białowieży, mówił Mikołaj II naczelnikowi kancelarii ministra dworu, a ja udaję, że nie rozumiem, do czego on zmierza. Nawet po wybuchu I wojny światowej, gdy Rosjanie cofali się pod naporem niemieckich wojsk, Mikołaj i Aleksandra nie zapomnieli o swojej polskiej rezydencji. W czerwcu 1915 roku stało się jasne, że już wkrótce armia kajzerowska wkroczy do Białowieży. Wówczas cesarz przebywał w swojej stawce naczelnego dowódcy w Baranowiczach, obecnie na terenie Białorusi. Monarcha zaplanował wizytę w ukochanej posiadłości przed jej zajęciem przez Niemców, o czym poinformował żonę przebywającą wtedy w carskim siole. Wojska wroga wkroczyły do Białowieży 17-4 sierpnia 1915 roku. Wtedy też ziściło się marzenie Wilhelma II o polowaniu na tych terenach. W niepodległej Polsce przyjeżdżali tam na łowy prezydenci. Podczas II wojny światowej w pałacu znajdował się ośrodek do walki z partyzantką. W nocy z 16 na 17 lipca 1944 roku, podczas wyzwolenia puszczy, oddziały węgierskie wojujące po stronie Rzeszy wznieciły w nim pożar. Budynek został częściowo zniszczony. W PRL-u, zapewne ze względu na carski rodowód, nie przystąpiono do jego odbudowy. W 1961 roku, tuż przed wizytą Nikity Chruszczowa w Polsce, pałac rozebrano. W jego miejscu znalazł się nowy budynek mieszczący Muzeum Przyrodnicze, dyrekcję Białowieskiego Parku Narodowego i hotel. Obecnie w Białowieży wciąż znajdują się obiekty wzniesione w carskich czasach. Dom dla świty, brama gospodarza czy stajnia. Aby podtrzymać legendę Romanowów, odbudowano dawną stację kolejową Białowieża-Pałac, dokąd przybywali Romanowowie. Drugą stację, podupadającą Białowieżę Towarową, prywatni inwestorzy przekształcili w restaurację carską. Klejnoty carów. Grecki książę Krzysztof, kuzyn Mikołaja II, pisał: Rosyjski dwór imperialny był najwspanialszy w Europie, a w tym bajecznym bogactwie było coś barbarzyńskiego. Podobny pogląd wyraził francuski ambasador Maurice Paleolog, ironizował, iż członkowie rodziny cesarskiej nie znali definicji słowa skromność. Już w XIX wieku Rosjanie zadziwili członków europejskich domów panujących wspaniałymi klejnotami, które wielkie księżne Romanowe wniosły w posagu po ślubie z zagranicznymi książętami. Po śmierci władczyń precjoza pozostały w skarbcach ich nowych rodzin. Tak dynastia holenderska odziedziczyła klejnoty po swojej rosyjskiej królowej Annie Pawłownie, która poślubiła księcia Wilhelma, przyszłego króla Wilhelma II. Zamieszkała w ich kraju w 1816 roku i panowała w latach 1840-1849. W maju 2013 roku, podczas intronizacji króla Wilhelma Aleksandra, panie z tej dynastii miały na sobie szafiry z jej kolekcji. Nowa monarchini Maksima – diadem ze szlachetnymi kamieniami z posagu Rosjanki, a ustępująca królowa Beatrix – broszkę. Również ślubny diadem Maksimy ma rosyjski rodowód, choć jego droga do Amsterdamu była bardziej zawiła. Pierwotnie ten przedmiot należał do wielkiej księżny Katarzyny, młodszej siostry Aleksandra I. W 1816 roku wyszła ona za mąż za króla Wirtembergii Wilhelma. W 1818 roku urodziła mu córkę Zofię, która odziedziczyła klejnot po zmarłej przedwcześnie matce na początku następnego roku, po czym wniosła go w posagu po ślubie z następcą holenderskiego tronu, księciem Wilhelmem. Na hojne prezenty mogły liczyć też kobiety wchodzące do carskiej rodziny poprzez małżeństwo. W kwietniu 1894 roku, po zaręczynach z Alicją Heską, która po przejściu na prawosławie zmieniła imię na Aleksandra Fiodorowna, następca tronu Mikołaj sprezentował jej wspaniałą broszkę z szafirami i diamentami, jajo Faberge, bransoletę z wielkim szmaragdem, pierścień z ogromną różową perłą. Kilka tygodni później Alicja dostała od przyszłego męża komplet składający się z naszyjnika, broszki oraz diademu, do wykonania którego wykorzystano 700 diamentów o łącznej wadze 400 karatów i 16 ogromnych szafirów ważących 222 karaty. Była to zapowiedź wspaniałych błyskotek, które caryca Aleksandra będzie dostawała od męża z okazji narodzin dzieci, rocznic ślubu i zaręczyn, urodzin czy imienin. Ten deszcz szczodrych darów zakończył się po abdykacji Mikołaja II w marcu 1917 roku. Wówczas były już car wraz z Aleksandrą Fiodorowną, piątką ich dzieci oraz lojalnymi dworzanami znaleźli się w areszcie domowym w carskim Siole, a w sierpniu udali się na zsyłkę do Tobolska. Zabrali ze sobą kosztowności, swoistą polisę ubezpieczeniową w tej podróży w nieznane. Na Uralu zesłańcy prowadzili bardzo skromne życie, ale prawdziwa udręka rozpoczęła się po objęciu władzy przez bolszewików, gdy Romanowowie zaczęli otrzymywać głodowe racje żywnościowe. W kwietniu 1918 roku carską rodzinę wysłano do Jekaterynburga, gdzie, obawiając się konfiskaty kosztowności przez bolszewików, caryca Aleksandra zaszyła je w gorsetach i bieliźnie córek. Gdy w nocy z 17 na 18 lipca Romanowowie zeszli do piwnicy domu Ipatiewa, dziewczęta miały na sobie rodzinne klejnoty. Tam odczytano im wyrok śmierci i pluton egzekucyjny otworzył ogień. Mikołaj, Aleksandra Fiodorowna i następca tronu Aleksy zginęli od razu, ale cztery carskie córki dobijano bagnetami, bo znajdujące się na ich ciele kosztowności utworzyły rodzaj tarczy, częściowo chroniącej przed kulami. Po przeszukaniu panien Romanow oprawcy znaleźli biżuterię o wadze 8 kg. Kilka cennych rzeczy miała na sobie również caryca. Kosztowności były też ukryte w pokojach Romanowów. Zgodnie z rozkazem Jakowa Swierdłowa, przewodniczącego Centralnego Komitetu Wykonawczego i formalnej głowy państwa, Jakow Jurowski zrobił listę znalezionych przedmiotów, następnie przewiózł je do Moskwy i przekazał komendantowi Kremla. Część dostarczonej z Uralu biżuterii sprzedano na zagranicznych aukcjach, z których największa odbyła się w 1927 roku w Londynie. Wtedy pod młotek poszedł okazały diadem Aleksandry Fiodorowny, dzieło Kurta Hana. Caryca wystąpiła w nim podczas otwarcia pierwszej dumy państwowej w 1906 roku i pozowała do jednego ze swoich najsłynniejszych zdjęć portretowych. Od 1927 roku los tego przedmiotu pozostaje nieznany. Duża część precjozów po prostu zniknęła. Nie figurują one w żadnym katalogu przygotowanym dla zagranicznych aukcji czy w dokumentach archiwalnych. Można przypuszczać, że wiele przedmiotów zostało zrabowanych przez samych oprawców. Jurowski w swych wspomnieniach potwierdził, że żołnierze z plutonu egzekucyjnego chowali w kieszeniach kosztowności ofiar. Przepadł między innymi prezent Mikołaja II dla żony, brylantowa broszka w kształcie jej ulubionej róży herbacianej. Dwumetrowy sznur pereł, składający się z pięknych okazów wielkości winogron, zaręczynowy podarek dla Aleksandry Fiodorowny od przyszłego teścia Aleksandra III, stał się zdecydowanie krótszy. Losy diademu wielkiej księżny Elżbiety, siostry carycy Aleksandry i zarazem żony wujka Mikołaja II mogą stać się materiałem na dobry kryminał. To dzieło sztuki jubilerskiej w kształcie kokosznika, składające się z dużej liczby brylancików i 8 ogromnych szmaragdów, było prezentem ślubnym od męża. Elżbieta często nosiła diadem podczas dworskich uroczystości. W 1908 roku wielka księżna podarowała go Marii, bratanicy swojego zmarłego męża. Ta zaś, przebywając na emigracji po rewolucji październikowej, była zmuszona z przyczyn finansowych sprzedać ten cenny podarek Aleksandrowi I Karadziordziewiciowi, panującemu wtedy w królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W 1929 roku przemianowano je na Królestwo Jugosławii. Monarcha wręczył diadem swojej świeżo poślubionej żonie Marii z domu księżniczce rumuńskiej. Następnym właścicielem przedmiotu został syn pary, król Piotr II, obalony przez komunistów po II wojnie światowej i zmuszony do opuszczenia kraju. Były monarcha osiedlił się w Nowym Jorku. Aby zdobyć środki do życia, oddał diadem w zastaw domowi jubilerskiemu Van Cleef & Arpels, otrzymał za niego 20 tysięcy dolarów i upoważnił firmę do sprzedaży przedmiotu za 70 tysięcy dolarów. Niedługo po zawarciu transakcji król Piotr otrzymał pozostałą przysługującą mu kwotę, lecz wkrótce okazało się, że Van Cleef & Arpels nie sprzedał tiary, lecz umieścił ją na wystawie w swojej nowojorskiej siedzibie, uprzednio wyjmując z niej szmaragdy i zamieniając je na imitacje. Dom jubilerski odmówił odpowiedzi na pytanie, co stało się z oryginalnymi kamieniami. Co więcej, firma utrzymuje, iż w przeszłości diadem należał do Katarzyny Wielkiej.